Mais il est un autre, symbole.
Przenosząc prochy Pierre'a i Marie Curie do sanktuarium naszej zbiorowej pamięci, Francja nie tylko dokonuje aktu uznania, ale także potwierdza wiarę w naukę, badania i szacunek dla tych, którzy poświęcają się naukom, podobnie jak Pierre i Maria Curie poświęcili swoją energię i życie nauce. Powiedział prezydent Francji François Mitterrand.
La colonne natale de Marie Skłodowska sera évoquée par Lech Walesa, qui rappellera l'engagement patriotique de la jeune femme. Quant à François Mitterrand, il soulignera que c'est aussi la première fois qu'une femme entre au Panthéon en est honorée pour ses propres mérites.
Maria Skłodowska-Curie spoczęła jako pierwsza kobieta i pierwsza osoba urodzona poza Francją w Panteonie. Prochy jej i męża Piotra przeniesiono tam 20 kwietnia 1995 roku. W uroczystej ceremonii wzięli udział członkowie rodziny noblistów, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa i prezydent Francji François Mitterrand.
I au maire de Paris candidat, sous l'œil d'un troisième candidat, Robert Hue.
Moje nazwisko rodowe, Skłodowska. Urodziłam się w Polsce, w Warszawie, 7 listopada 1867 roku.
Marzycielka. Audycja dokumentalna Joanny Sikory i Gabrieli Walczak.
Maria Skłodowska-Curie była moją idolką od młodości. Ja pamiętam, jak przeczytałam jakiś numer Świerszczyka, czyli miałam kilkulatek i zafascynowałam się tą niezwykłą postacią. I muszę przyznać, że zawsze chciałam o niej napisać. Dużo o niej czytałam zawsze.
Byłam ostatnim z pięciorga dzieci. Rodzice pochodzą z drobnej szlachty. Mój dziad ze strony ojca opuścił rolę i poświęcił się zawodowi pedagogicznemu, przeważnie na prowincji. Ojciec mój, Władysław, po ukończeniu uniwersytetu pracował w Warszawie jako nauczyciel fizyki i matematyki.
Korzenie Marii Skłodowskiej są na pewno na wsi. Kiedyś to było Stare Mazowsze, dzisiaj częściowo jest to Podlasie. Kolebką rodu Skłodowskich, herbu Dołęga, była staromazowiecka wieś Skłody w parafii Zaręby Kościelne, która to wieś leży dzisiaj na terenie Mazowsza. I tam były od wieków takie wsie jak Skłody Piotrowice, Skłody Średnie, Skłody Stachy i to właśnie były wsie należące do rodziny Skłodowskich, herbu Dołęga.
Jesteśmy w Zarębach Kościelnych, w gminie, z której pochodzi, bo właściwie ze wsi obok Zaręb, ze Skłodów pochodzi dziadek i wywodzi się Maria Curie-Skłodowska. Jesteśmy społecznością taką dosyć świadomą naszej historii tutaj lokalnej. Ten pomnik został wybudowany w 2008 roku.
Jest bardzo widoczny, znajduje się niedaleko jezdni. Została urodzona 7 listopada 1867 roku, a zmarła 4 lipca 1934 roku. Maria w tym roku skończyłaby 150 lat.
Jako ciekawostkę dodam, biorąc przepis od siostry, pytała się, ile dokładnie to jest szczypta soli. Człowiek wielki, z dużym geniuszem, a z drugiej strony taka osoba po prostu z przyziemnymi rzeczami, z przyziemnymi takimi kłopotami i sprawami, nad którymi się zastanawiała. Jest też moją idolką, nie ukrywam, jak dla wielu.
Józef Skłodowski, jej dziadek, chodził do naszej szkoły podstawowej. Tu ją ukończył, a więc wiemy, że te więzy są bardzo silne. Chodził do naszego kościoła, później wyjechał do Łomży kontynuować naukę, później studiował w Warszawie. Później miał jednego z wielu dzieci, bo miał chyba 7 dzieci, Władysława, który był przyszłym tato naszej doblistki. We wspomnieniach doktora Józefa Skłodowskiego, brata Marii, wyczytałem, że on chciał dotrzeć do tych korzeni, zwiedzić te miejsca, poznać szlachtę tu mieszkającą, czyli kuzynów dalekich. Właśnie pisze we swoich wspomnieniach, że w 1920 roku po wojnie z Sowietami odwiedził Skłody Piotrowice, no i zastał dworek już poczerniały, po części rozebrany. No już nie ma śladu po tym dworku. Właśnie we wspomnieniach Józefa można wyczytać ich taką więź rodzinną, chęć poznania korzeni, to, że ich łączą te wspólne sprawy patriotyczne i rodzinne. No i pozwoliliśmy sobie Marię Skłodowską-Curie nazwać wnuczką naszej gminy.
Dopiero dziadek Marii, Józef Skłodowski, opuścił rodzinną rolę i został nauczycielem. Z kolei Boguscy herbu Topór pochodzili spod Łomży, ze wsi Boguszyce, która dzisiaj należy do Podlasia. Była to parafia szczepankowska i tam dziadek Marii Skłodowskiej ze strony matki, Feliks Boguski, był zarządcą ziemskim, zaś jego żona Maria pochodziła z Zaruskich, również z niezamożnej szlachty.
Matka była osobą niezwykłą. Obok wybitnej inteligencji miała wielkie serce i niezłomne poczucie obowiązku. Uosobienie miała natury poważnej, ale bez cienia oschłości, inteligencję wybitną, a przede wszystkim jasną i niezawodną w rozstrzyganiu praktycznych zagadnień moralnych. Jej wpływ na mnie był nadzwyczajny, ponieważ oprócz naturalnej miłości do matki łączył się w nim podziw namiętny. Przez wiele lat wszyscy odczuwaliśmy ciężar utraty tej, która była duszą domowego ogniska.
Kiedy miała 9 lat, przeżyła śmierć swojej siostry Zosi, chorobę matki. Chorowała na guźlicę i kiedy 11 lat ukończyła, straciła matkę. Była to niezwykła trauma dla Mani. Nie mogła długo się z tym pogodzić i zresztą miłości matczyny jej zawsze brakowało. Już wcześniej matka nie mogła swoich dzieci przytulać, właśnie co było bolesne, szczególnie dla najmłodszej Mani. Matka musiała mieć swoje osobne sztućce, wyjeżdżała też na długie pobyty w góry, nie było jej w domu. Nie było to łatwe dzieciństwo.
A jednak z tego okresu wczesnej młodości, zachmurzonego przez żałobę i smutek ucisku, przechowuje dotąd radosne wspomnienie. W nasze spokojne i pracowite życie odwiedziny krewnych i przyjaciół wnosiły nieco weselszych promieni. Ojciec nasz bardzo interesował się literaturą i świetnie znał polską i obcą poezję. Tłumaczył wiersze z innych języków, a nawet sam je pisał. W sobotnie wieczory mówił nam z pamięci albo też odczytywał arcydzieła poezji i prozy polskiej. Zainteresowanie poezją rozwinęło się jeszcze bardziej, kiedy opanowałam języki obce. Wcześniej bowiem zaczęłam uczyć się francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Później uczyłam się angielskiego. Poznałam ten język i jego literaturę. Chociaż rodzice przenieśli się do miasta, utrzymywali jednak serdeczne stosunki z liczną rodziną pozostałą na roli. Dlatego często spędzałam wakacje u krewnych.
Ale z kolei talent Mani sprawił, że ukończyła szkołę średnią ze złotym medalem. Po maturze wyczerpana, całymi dniami leżała w swoim łóżku w zaciemnionym pokoju, nie odzywając się do nikogo i niewiele jedząc. I ojciec właśnie zafundował wtedy najpiękniejszy rok jej życia, roczne wakacje. Dzieci Skłodowskich wakacje spędzały zawsze na wsi u rodzin ze strony ojca i ze strony matki. Te rodziny były rozproszone po całych ziemiach polskich, nawet na Wołyniu, ziemi krakowskiej, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu. I ten cały rok Maria poświęciła na odzyskanie równowagi.
Wakacje były zawsze szczególnie przyjemne. Wymknąwszy się spod ścisłego nadzoru policji w mieście, znajdowało się schronienie u krewnych lub przyjaciół na wsi. Tam płynęło życie swobodnie i na starą sielską modłę. Tam czekały nas gonitwy po lesie i wesoły współudział w pracach rolniczych na rozległych polach i łąkach. Kiedy indziej znowu opuszczaliśmy granice zaboru rosyjskiego, udając się na południe w górzyste strony Galicji, gdzie ucisk austriacki był mniej dokuczliwy dla nas. Tam można było zupełnie swobodnie mówić po polsku i śpiewać pieśni patriotyczne, nie lękając się więzienia. Tym wakacjom zawdzięczam, jak sądzę, przywiązanie do wsi i przyrody. Przez całe życie nowe widoki natury cieszyły mnie jak małe dziecko.
Bardzo mile wspomina na przykład odpoczynek w Zwoli wuja Władysława Boguskiego. Najprzyjemniej wspomina miesiące spędzone z siostrą Helą w majątku Kępa Giełczyńska w Łomżyńskim. Majątek ten należał do hrabiego Ludwika de Flery, którego polska żona z domu Jadwiga Moniuszkówna była uczennicą jej matki, więc stąd te związki były jeszcze bardziej bliskie, sympatyczne i są jej wspomnienia, że Mania się tam świetnie bawiła, tańczyła, zdzierała trzewiki, tańcząc do Białego Rana, pływała, wiosłowała, dużo chodziła i naprawdę ten rok zapisał się pięknymi zgłoskami.
I oto jesteśmy w Kępie już parę tygodni. Powinnam ci opisać nasze życie tutaj, ale nie czuję się na siłach. To jedno powiem, że jest cudownie. Kępa leży przy ujściu Biebrzy do Narwi. Łatwo więc zgadnąć, że nam wody nie brak ani kąpieli, ani jazdy łódką, co mi sprawia ogromną przyjemność. Uczę się wiosłować, już nawet spore postępy zrobiłam, a kąpiele są znakomite. Robimy wszystko, co przyjdzie na myśl. Sypiamy raz w nocy, drugi raz w dzień, tańczymy i w ogóle dokazujemy tak, że czasem zasługiwalibyśmy na to, żeby nas zamknąć w domu dla obłąkanych.
Ale po roku tych wakacji Maria silniejsza wróciła do Warszawy i przez ponad rok pracowała jako nauczycielka w Warszawie. I jednocześnie te dziewczyny, Bronia z Manią, chciały mieć ukończone studia. Zawarły pakt, że ukończą studia na Sorbonie, wspierając się wzajemnie, bo ojciec powiedział, że stać go jedynie na utrzymanie syna Józefa na studiach medycznych w Warszawie. Bronia była najbliższą siostrą Mani, nawet pisała: ty jesteś stworzeniem, które najwięcej kocham na świecie i że nikogo nigdy tak kochać nie będę, a w każdym razie ci ręczę, że o ciebie i twoje szczęście dbam więcej niż o siebie. I przekonała Bronię, że pojedzie na studia do Paryża pierwsza, a ona będzie jej posyłać pieniądze, zarabiając jako nauczycielka na wsi. Mania znalazła pracę nauczycielki domowej u rodziny Żurawskiej w Szczukach.
To rozstanie należy do najżywszych wspomnień mej młodości. Z ciężkim sercem wchodziłam na stopnie wagonu. Miał on mnie oddalać przez kilka godzin od tych, których kochałam. A od stacji czekała mnie jeszcze pięciogodzinna podróż końmi. Co mnie tam spotka? Takie zadawałam sobie pytanie, siadając przy oknie wagonu i spoglądając na szeroko rozpostarte równiny.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam pytanie, jak do dworku w Szczukach dojechać?
Teraz tak, panie słowo. Trzeba się wrócić. Tu do tej litery T w prawo za jakieś 300 metrów niecałe, może jak się będą kończyły te budynki po prawej stronie, takie dwuspadowe, pierwsza w prawo i tam będzie ten dworek to się znajduje tu, tej Marii Kiry-Skłodowskiej, tak?
Wysiadła na dworcu kolejowym w Ciechanowie, przyjechały po nią sanie, bo była tęga zima. Sanie utykały w zaspach.
250 metrów i na zaraz będzie w prawo do PSK. Tam do...
Rodzina Żurawskich przyjęła ją z wielką życzliwością.
Ojciec rodziny, do której jechałam, był rolnikiem. Najstarsza córka była mniej więcej w moim wieku i aczkolwiek uczyłam ją, była raczej towarzyszką niż uczennicą. Poza tym było dwoje młodszych dzieci, syn i córka. Stosunek do nich był przyjacielski. Po lekcjach chodziliśmy codziennie razem na spacery. Kochając wieś, nie czułam się samotna, a chociaż krajobraz nie należał do szczególnie malowniczych, lubiłam go w każdej porze roku. W zimie pokryte śniegiem rozległe płaszczyzny nie były pozbawione uroku i zachęcały do długich wycieczek saniami. Chodziliśmy się też ślizgać nad rzekę. Z niepokojem myślało się wtedy o pogodzie, martwiliśmy się, aby lód nie stopniał, pozbawiając nas tej rozrywki.
Także tu były podobno kiedyś piękne ogrody. Na pewno były róże, które Maria kochała. Może miała wpływ na to, co sadziło się w tym ogrodzie, a może nie. Natomiast na pewno było tutaj pięknie. Zobaczcie, tutaj ktoś nawet się chciał dostać. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale można troszeczkę podejrzeć. No wielka szkoda. To nie jest zniszczone. Dlatego, że uratowano dach, tak, więc przestało się to zawalać i w związku z tym nie zalewa Marii. Ja wchodziłam jeszcze po tych schodach na górę. Nie wiem, czy się by teraz weszło. Nie powiem ci. Wstęp zbroniony. Obszar niebezpieczny. Uwaga, niebezpieczeństwo. Pokój był podobno przestronny. Ja zresztą byłam w nim. Jak jeszcze można było chodzić. Nie wiem, czy w tej chwili to właśnie jest bezpieczne nawet. To był ten pokój z balkonikiem. Podobno ładny, otoczony drzewami i z widokiem na cukrownię. Tutaj Maria mieszkała, przygotowywała się na studia. Tutaj prowadziła tajne komplety dla okolicznych dzieci chłopskich. Miała sporo książek, bo wypożyczała opasłe tomy z pobliskiej cukrowni od inżynierów, współpracowała z nimi. To było niezwykłe, młoda 18-letnia dziewczyna, a już zajmowała się algebrą, fizyką, chemią. I tutaj też pisała listy. Tej korespondencji jest sporo. Utrzymała przede wszystkim kontakt z ojcem, z siostrami, z kuzynkami, ale też z koleżankami.
Nic tu nie robią, tylko bawią się, a nas, co mniej udziału bierzemy w tym ogólnym pomieszaniu zmysłów, obmawiają okropnie, prawdziwie po parafiańsku. Iż to młodzież wcale nie ciekawa. Panny zaś jak gąski, nic nie mówiące. Są podobno i inne, rozumniejsze. Mniejsza już, że są w stanie się bawić, kiedy wszyscy stoją materialnie niedaleko zera. Ale jak mogą się tak bawić wobec takiego położenia kraju? Rzeczywiście. Ci ludzie mają odwagę cywilną.
Miała pensję 500 rubli rocznie, stąd słała gdzieś 15-20 rubli miesięcznie swojej siostrze Broni, która studiowała medycynę na Sorbonie w Paryżu. Może w tym pokoju też się spotykała z Kazimierzem. W każdym razie tutaj, w tym domu, przeżyła swoją pierwszą młodzieńczą miłość, ale jednocześnie miłość niespełnioną, dramatyczną, bo została odrzucona przez rodziców ukochanego.
Kochana Brońciu, w duszy mojej tak czarno i smutno, że czuję, jak źle robię, pisząc o tym do ciebie i zatruwając ci szczęście, boś ty jedna z nas miała tak zwaną szansę. Nie miej mi tego za złe, ale widzisz, tyle rzeczy mnie boli, że trudno w końcu pisać wesoło. Całuję cię serdecznie. Na przyszły raz napiszę weselej i więcej, ale dziś mi tak wyjątkowo źle na świecie. Pomyśl o mnie serdeczniej, może odczuję to tutaj.
Ostatnie miesiące w Szczukach były dramatyczne dla niej. Pisała, że czuje się jak ślimak. Uwięziony. Straciła nawet ochotę na wyjazd. Kiedy wróciła po tych 4 latach do Warszawy, kiedy znowu zaczęła studiować na Uniwersytecie Latającym, kiedy znalazła się w domu rodzinnym obok ojca, w atmosferze nauki, kultury, kiedy zaczęła robić pierwsze doświadczenia w laboratorium, w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na krakowskim Przedmieściu. Znowu wstąpiła w nią energia. Także tutaj ja jeszcze pisałam teksty do tych tablic. W tym domu mieszkał profesor Kazimierz Żurawski. 1800 66-1953, wybitny matematyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Politechniki oraz Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. I tak samo drugą tablicę poświęconą z kolei Marii z napisem w latach 1886-1889 mieszkała w tym domu profesor Maria Skłodowska-Curie. Była guwernantką, prowadziła tajne nauczanie okolicznych dzieci, przygotowała się tu na studia w Paryżu. Dwukrotna noblistka, odkrywczyni Polonu i Radu. Kominy są te same, na pewno niektóre drzewa też. Na przykład tamten dąb ma na pewno ponad 100 lat. Za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, to mam wrażenie, że jej duch tutaj jakoś jest.
Brąciu, piszesz mi, że muszę wreszcie pomyśleć o swoim losie, że jeżeli uda mi się zebrać kilkaset rubli na czesne w Sorbonie, mogłabym przyjechać już na jesieni i zamieszkać u ciebie i że muszę bezwarunkowo zdecydować się na to. Teraz, Brąciu, raz jeszcze proszę cię, namyśl się, czy możesz mnie wziąć do siebie, bo ja mogę przyjechać. Miałabym na wszystkie swoje wydatki. Jeżeli więc możesz bez wielkiej dla siebie krzywdy dać mi jeść, to napisz mi to. Cieszyłabym się bardzo, bo to by mnie moralnie postawiło na nogi po bardzo przykrych przejściach tego lata, które mają znaczenie dla całego mego życia. Ale narzucać ci się nie chcę. Gdyby można to zrobić, to napisz, z czego będę musiała zdawać i kiedy najpóźniej można się podać na studentkę. Jestem taka zdenerwowana perspektywą wyjazdu, że o niczym innym pisać nie mogę, póki nie mam odpowiedzi od ciebie.
I przyjęła zaproszenie Broni, żeby pojechać do Paryża. Bronia w Paryżu już wyszła za mąż, za Kazimierza Dulskiego, też lekarza. Prowadzili w Paryżu otwarty dom i Maria zamieszkała najpierw u nich, ale jednak stwierdziła, że nie może się tam skupić, skoncentrować, że dom jest zbyt otwarty i postanowiła wynająć sobie nieopodal Sorbony pokój na poddaszu. Te pokoje zmieniała, przymierała wręcz głodem. Paryż ma bardziej łagodny klimat niż Warszawa, ale jednak zimy były też chłodne, że zamarzała jej w misce woda.
To życie, z pewnych względów trudne, miało wiele powabu. Dawało mi cenne poczucie swobody i niezależności. Nieznana w Paryżu byłam, zagubiona w wielkim mieście, ale świadomość, że żyję sama, nie oglądając się na nikogo i bez żadnej pomocy, wcale mnie nie przygnębiała. Jeżeli nawet kiedykolwiek odczuwałam samotność, to jednak zwykłym moim nastrojem był spokój i pełne zadowolenie moralne. Całą swoją wolę skupiłam na studiach, które, zwłaszcza na początku, sprawiały mi trudności. W rzeczywistości bowiem za słabo byłam przygotowana do słuchania wykładów z fizyki na Sorbonie. Wszystko, co widziałam nowego i czego się uczyłam, zachwycało. Było to jakby objawienie nowego świata, świata wiedzy, do którego nareszcie otwarto mi wolny dostęp.
Poświęciła się kompletnie zdobyciu wiedzy i w ciągu 3 lat zrobiła 2 fakultety na czołowych miejscach, czyli wyrównała już poziom. Maria wróciła do Warszawy z nadzieją, że po prostu zostanie nauczycielką. Nie znalazła nigdzie pracy, a już w 1894 poznała Piotra Curie. I Piotr się w niej zakochał. Ona bała się miłości, bała się zawodu. Jednak ten Piotr już był wtedy wykładowcą, był doskonałym fizykiem, znanym już. Był gotowy porzucić pracę naukową i przyjechać do Warszawy czy na ziemię polskie po to, żeby być z Marią. No i właściwie może nie miłość Piotra, ale fakt, że ona nie mogła pracy znaleźć w Warszawie ani w Krakowie na żadnej uczelni, bo nie przyjmowano kobiet. sprawił, że ona do Paryża wróciła, bo otrzymała też propozycję prowadzenia badań od profesora Lippmanna nad magnetyzmem metali, a tym zajmował się właśnie Piotr Curie, który jej pomógł, między innymi nie tylko wiedzą swoją, ale także przyrządami, które konstruował. I Maria z Piotrem stworzyli nie tylko parę małżeńską, ale świetny zespół naukowy.
Pobraliśmy się w sposób najskromniejszy. Nie miałam na sobie żadnej nadzwyczajnej sukni ślubnej i tylko garstka przyjaciół była obecna na ceremonii. Wielką dla mnie radością był przyjazd z Polski ojca i drugiej siostry. Nie chcieliśmy nic więcej, jak niewielkiego konta, w którym można by mieszkać i pracować. Za pieniądze otrzymane w podarunku ślubnym od jednego z krewnych nabyliśmy dwa rowery, na których odbywaliśmy przejażdżki zamiejskie. Na pierwszym jednak miejscu w naszym życiu znajdowała się praca naukowa. Mój mąż przygotowywał się bardzo starannie do wykładów, a ja mu w tym trochę pomagałam, co następnie miało się okazać dla mnie samej bardzo pożyteczne. Jednak najwięcej czasu poświęcaliśmy badaniom laboratoryjnym.
Telegraf rozniósł już po świecie wieść radosną, a nadto napawającą serce każdego Polaka dumą usprawiedliwioną. We czwartek ubiegł
małżonkowie Maria i Piotr Curie zasłynęli odkryciem pierwiastków radium i polonium oraz wyczerpującymi badaniami nad ich zagadkową właściwością promieniowania.
Jedna niewiasta, Polka. Tą laureatką wyróżnioną na polu międzynarodowego współzawodnictwa adeptów wiedzy jest warszawianka pani Maria ze Skłodowskich Curie.
Wręczenie nagrody było wielkim przeżyciem dla niej. Marię nie usadzono nawet wśród laureatów tej nagrody, tylko wśród publiczności, ale docenił, wynagrodził jej mąż Piotr, który stwierdził, że to właściwie Maria dokonała tego odkrycia, podkreślił jej niezwykły trud.
Przyznano nam połowę Nagrody Nobla. Nie wiem dokładnie, ile to wyniesie, ale zdaje się, że kilkadziesiąt tysięcy franków. Jak dla nas to duży grosz. Jesteśmy zasypani listami i wizytami dziennikarzy i fotografów. Człowiek radby się pod ziemię schować dla świętego spokoju. Z wielką biedą zdołaliśmy uniknąć obiadów na naszą cześć urządzanych, ale odmawiamy z desperacją i ludzie widzą, że nie ma rady.
Kiedy Maria odbierała w 1903 roku Nagrodę Nobla, była już matką. 6 lat wcześniej urodziła córeczkę Irenę, a rok później po odebraniu Nagrody Nobla urodziła drugą córeczkę Ewę. Trzeba przyznać, że była matką doskonałą. Miała oczywiście nianie, zawsze polskie. Stąd córki znały język polski. Ale wychowanie córek nasręczało jej trudności, dlatego że bardzo wytrwale, długo pracowała nad promieniotwórczością, najpierw nad wyizolowaniem polonu, radu. Tak naprawdę Maria Skłodowska dokonała przełomu w nauce. Ja jestem przekonana, że Piotr Curie sam by tego nie dokonał. I po otrzymaniu Nagrody Nobla utworzono dla niego katedrę fizyki na Sorbonie.
Od czasu tej nieszczęsnej Nagrody Nobla prawie nic nie mogliśmy robić i zaczynam się siebie pytać, czy otrzymane pieniądze nam to nagrodzą, bo ostatecznie ludzie, u których kupuję mięso, węgiel, cukier i tak dalej, są bogatsi ode mnie, a nie doznają stąd takich udręczeń. Zaczynam żałować, że wyrzuciłam całą tę korespondencję, bo warto ją byłoby komuś pokazać od czasu do czasu. Były tam sonety, poezje na cześć radium, listy różnych wynalazców, listy spirytystyczne, listy filozoficzne. A wczoraj jakiś Amerykanin pisał do mnie z prośbą, abym pozwoliła konia wyścigowego ochrzcić moim nazwiskiem. Przy tym naturalnie stos próśb o autografy, fotografie.
Niestety przyszła kolejna tragedia. W roku 1906 wiosną Piotr zginął pod kołami powozu. I Maria została z dwiema córeczkami, sama.
Przyniesiono mi przedmioty, jakie przy tobie znaleziono. Twoje pióro, twój portfelik na wizytówki, twoją portmonetkę, twoje klucze. Twój zegarek nie przestał chodzić. podczas gdy twoja biedna głowa otrzymała straszliwe uderzenie, które ją zmiażdżyło. To wszystko, co mi po tobie zostało, nie licząc kilku starych listów i paru dokumentów, to wszystko, co mam w zamian za czułego, kochanego przyjaciela, z którym miałam nadzieję spędzić życie.
Bardzo wzruszające są odkryte stosunkowo niedawno listy, które pisała po śmierci tragicznej Piotra, który ciągle był z nią obecny.
Powiedziałam ci, że cię kocham i zawsze cię kochałam całym sercem. I wydawało mi się, że z tego chłodnego kontaktu pomiędzy moim czołem a trumną spłynęło na mnie coś na kształt spokoju i nadziei.
Od dwóch dni
też nagromadzenie płynącej od ciebie pięknie wygląda. Wypełniającej zamknięte. Dziś rano patrzyłam w nim na dzieci. Myślałam, że wydałyby ci się ładne i żeś mnie był zawołał, żeby pokazać mi kwitnące barwinki i narcyzy. Wczoraj na cmentarzu nie mogłam zrozumieć słów Piotr Kiri, wyrytych w kamieniu. Bolałam, że piękno wsi.
Zdaje mi się, że zakryłam twarz welonem, żeby na
byliśmy stworzeni na to, by żyć razem i związek nasz był konieczny. Całymi dniami pracuję w laboratorium. To jedyne, co mogę zrobić. Jest mi tam lepiej niż gdziekolwiek. Nie wiem, co by mi mogło sprawić radość osobistą, prócz może naukowej pracy. Chociaż i to nie, bo gdyby mi się powiodło, nie mogłabym znieść myśli, że ty o tym nie wiesz. Piotrze, Piotrusiu, chciałabym ci powiedzieć, że zakwitł złoty deszcz, a glicynie, głuk i kosaćce zaczynają kwitnąć. Cieszyłbyś się z tego. Chcę ci powiedzieć także, że dostałam nominację na twoją katedrę i że znaleźli się głupcy, którzy mi tego winszowali. Chcę ci powiedzieć, że już nie kocham ani słońca, ani kwiatów, a ich widok sprawia mi ból. Czuję się lepiej, kiedy jest pochmurnie, jak w dzień twojej śmierci.
I stała się rzecz niezwykła. Maria, jako pierwsza kobieta w świecie nauki na Zachodzie, objęła katedrę. Została profesorem. Prowadziła wykłady, pracowała naukowo, prowadziła nadal swoje badania. Bardzo wzruszający jest moment, kiedy rozpoczęła wykłady dokładnie w tym miejscu, w którym Piotr.
Sama nie wiem, co ci pisać. Życie moje tak się popsuło, że się już nigdy nie naprawi. I żyję już tylko dla obowiązków, których mam tak wiele. Sama dla siebie nie istnieje i nie umiałabym już istnieć. Zamknęłam się w sobie zupełnie, nie widuję nikogo, nie rozmawiam z nikim, prócz w interesie moich zajęć. Nic mi nie sprawia przyjemności i nic mnie nie interesuje. Myślę, że to już tak zostanie i nie będę próbowała żyć inaczej. Dzieci moje pragnę wychować jak najlepiej, ale i one nie mogą we mnie życia rozbudzić. Zważywszy na wiek młodszej, trzeba by ze 20 lat, żeby je wyprowadzić na ludzi. Wątpię, czy mnie tak długo wystarczy. Trudno. Co będzie, to będzie. A dopóki można, to trzeba dźwigać ten ciężar.
Maria była prawdziwą kobietą i zakochała się po raz trzeci w życiu. I po raz trzeci nieszczęśliwie. Jej wybrankiem tym razem był profesor Paul Langevin, bliski przyjaciel Sorbony Piotra Curie. Niestety był żonaty, czworo dzieci. Romans odkryła żona, odkryła listy, udostępniła je prasie brukowej. I tutaj zaczyna się już, myślę, ostatnia tragedia Marii, kiedy znowu przeżyła załamanie nerwowe tak ogromne, że myślała, że z tego już nie wyjdzie, bo wypędzano noblistkę z Francji, pluto na jej dzieci, co sprawiło, że Maria musiała często ukrywać się pod innym nazwiskiem, rozchorowała się, przebywała w kilku klinikach, znowu opiekowała się nią bronia. Paul Langevin wybrał żonę. Maria odkupiła ogromną traumą, ale myślę, że pomogła jej druga nagroda Nobla, którą otrzymała w dziedzinie chemii, w roku 1911. Pojechała ją odebrać razem z córką Ireną, wtedy już 14-letnią i z ukochaną swoją siostrą Bronią.
Mam dziś podziękować Szwedzkiej Akademii Umiejętności za wielki zaszczyt, jaki mnie spotkał. Sądzę, że spada on nie tylko na mnie osobiście. Pozwólcie panowie wypowiedzieć mi słowa radości ze stanowiska pracy nad radioaktywnością. Radioaktywność jest nauką bardzo młodą. Patrzyłam na przyjście tego dziecka na świat i pracowałam ze wszystkich sił nad jego wychowaniem. Dziecię wyrosło, jest piękne. Radioaktywność jest zupełnie nową umiejętnością, która łączy się ściśle z fizyką i chemią, lecz jest całością dla siebie. Mamy instytuty i laboratoria radioaktywne. Wielu badaczy poświęca się studiom nad zjawiskami radioaktywności. Ewolucja była wspaniała, ale też nie można sobie pomyśleć piękniejszego uznania jak to, któremu dała wyraz Szwedzka Akademia Umiejętności, udzielając 3 nagród Nobla badaczom tego zakresu.
I nadal prowadziła wykłady, prowadziła badania. Postanowiła zbudować Instytut Radowy w Paryżu, który do dzisiaj istnieje. Nawet z ogrodem, drzewami, z różami sadzonymi przez nią. Współpracowała też przez cały czas z Polską. Ale niestety w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa.
Kochana Irenko, kochana Ewo, sytuacja nie wygląda najlepiej. Z dnia na dzień czekamy na mobilizację. Nie wiem, czy będę mogła wyjechać, bowiem nie będę gotowa wcześniej niż w poniedziałek, a komunikacja i tak może być sparaliżowana. Nie panikujcie, proszę. Bądźcie spokojne i dzielne. Jeśli wojna natychmiast nie wybuchnie, postaram się przyjechać w poniedziałek. Jeśli jednak się to stanie, mój wyjazd nie będzie możliwy, zostanę tutaj i ściągnę was jak najszybciej się da. To znaczy w momencie, gdy zostaną powołane specjalne służby, a pociągi zaczną już sprawny przewóz cywili.
W ciągu tych 4 lat do 1918 roku zapisała piękną kartę, bo stworzyła służbę rentgenowską we Francji. Zrobiła jako jedna z pierwszych na świecie kobiet prawo jazdy i sama jeździła tymi wozami radiologicznymi, ambulansami takimi nazywanymi Curie. Nawet jeździła na pola bitewne, między innymi do Verdun. Twierdzi się, że uratowała około 1 000 000 istnień ludzkich, dlatego że Maria wraz z córką Ireną, którą zaangażowała do tej pracy, prześwietlała rannych. I kiedy w 1918 roku wojna się skończyła, Maria przeżywała radość podwójnie, bo cieszyła się z tego, że Polska odzyskała niepodległość.
Nigdy nie zapomnę straszliwego wrażenia, jakie odczuwałam na widok takiego pogromu ludzkiego życia i zdrowia. A żeby znienawidzić samą ideę wojny, dość jest raz zobaczyć, co ja widywałam tylokrotnie przez owe lata. Mężczyzn i chłopców przenoszonych do frontowych ambulansów w mieszaninie błota i krwi. Wielu z nich skazanych na rychłą śmierć. Wielu innych na całe miesiące bólu i cierpienia.
Maria przyczyniła się nie tylko do powstania pracowni radiologicznej przy ulicy Śniadeckiej w Warszawie, ale przede wszystkim do powstania Instytutu Radowego. Był to czas, kiedy już poznano właściwości lecznicze radu, który leczył choroby nowotworowe i na całym świecie powstawały instytuty radowe.
W związku z rozpoczętą akcją budowy Instytutu Radowego w Warszawie, który to instytut będzie darem dla wielkiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie, magistrat miasta Białegostoku zwrócił się do większych firm.
Od 10 stycznia do 10 lutego w całej Polsce przeprowadzona będzie zbiórka na dokończenie budowy Instytutu Radowego w Warszawie. Instytut będzie miał za zadanie badanie właściwości radu oraz leczenie straszliwej choroby – raka.
W Białymstoku powstał komitet, który prowadzić będzie akcję zbiórkową i propagandową. Nie wątpimy, że społeczeństwo białostockie docenia należycie potrzebę budowy Instytutu Radowego w Warszawie i uczczenia w ten sposób wielkiej uczonej rodaczki naszej Marii Skłodowskiej.
Kiedy Maria już stworzyła Instytut Radowy w Paryżu, bardzo chciała podobny instytut stworzyć w Warszawie. Zachowały się zdjęcia Marii Skłodowskiej-Curie z podpisem jej. Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie. Były to swojego rodzaju cegiełki, dzięki czemu udało się w 1925 roku uroczyście położyć kamień węgielny pod budowę Instytutu Radowego przy ulicy Wawelskiej 15, a Instytut otworzyć 29 maja 1932 roku.
Wczoraj do Warszawy przybyła znakomita uczona Polska, laureatka Nagrody Nobla za pracę.
Warszawa entuzjastycznie powitała Marię Skłodowską-Curie. Przybyłą na dworcu bukietami biało-czerwonych róż witali przedstawiciele Sejmu i Senatu, reprezentacja władz
maja 1932 roku w obecności patronki uroczyście otwarto Instytut Radowy imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Dwa lata później, 4 lipca 1934 roku, Maria zmarła w Alpach Szwajcarskich.
Dziś o 6 rano zmarła Maria Curie, świętej pamięci.
Śmierć Marii Skłodowskiej-Curie wywołała olbrzymie wrażenie nie tylko wśród uczonych francuskich.
Maria Skłodowska-Curie zmarła przeżywszy lat 67. Ostatnie chwile minęły bez cierpień.
Ze śmiercią Marii Skłodowskiej-Curie zeszła do grobu nie tylko jedna z największych Polek, ale kobieta, która wspięła się na tak zawrotne wyżyny, na jakie mogli się wspiąć tylko najwięksi uczeni świata.
W 1995 roku prochy Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra Curie przeniesiono do panteonu najbardziej zasłużonych dla Francji osób i znajdują się do dzisiaj w Paryżu. Stąd Maria Skłodowska-Curie, która funkcjonuje w Paryżu jako Marie Curie, jest pierwszą kobietą spoczywającą w panteonie Francji.
Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też i o potrzebach ogółu. Lecz potrzebuje również marzycieli, których bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną. Można by wprawdzie powiedzieć, że ci idealiści nie zasługują na bogactwo, ponieważ go nie pragną. Zdaje się jednak, że dobrze zorganizowane społeczeństwo powinno by zapewnić tym marzycielom odpowiednie środki, ażeby mogli oddać się całkowicie służbie nauki.
Była to audycja dokumentalna Joanny Sikory i Gabrieli Walczak, Marzycielka. Opowiadali Teresa Kaczorowska, autorka książki Córka Mazowieckich Równin, czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza, uczniowie i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych Andrzej Raźniak oraz mieszkańcy wsi Szczuki. W audycji zostały wykorzystane fragmenty listów i autobiografii noblistki, cytaty z ówczesnej prasy, które opracowała Gabriela Walczak, a także fragmenty nagrań archiwalnych z Narodowego Instytutu Audiowizualnego we Francji oraz z filmu Madame Curie. W rolę Marii Skłodowskiej-Curie wcieliła się Miłka Malcan. Realizacja akustyczna Paweł Antosiewicz.